Mam nadzieję, że wy jesteście takimi ludźmi, którzy są poszukiwaczami skarbów. Poszukiwacze skarbów to tacy ludzie, którzy potrafią wiele rzeczy zostawić za sobą po to, żeby znaleźć skarb. To tacy ludzie, którzy potrafią nawet iść w niebezpieczeństwach, przechodzić przez bardzo trudne i niebezpieczne sytuacje po to, aby znaleźć skarb. To nie są ludzie, którzy siedzą i czekają, aż ten skarb przyjdzie. To są ludzie, którzy poświęcają kawał swojego życia, by go znaleźć. By coś poświęcić i by znaleźć coś większego, coś, co będzie ich satysfakcjonowało i sprawi im wielką radość. I ja wierzę, że Boże dzieci są powołane do tego, żebyśmy poszukiwali skarbu. Słowo Boże mówi na ten temat. Mówi na temat skarbu, gdzie skarb twój, tam serce twoje, tak? A więc nie jest to niebiblijne, gdyby ktoś chciał powiedzieć, że poszukiwacze skarbów to film, tak? Tak, to też film. Ale to jest coś więcej. I ja się cieszę, że Bóg nas zaprasza do takiej niezwykłej przygody. Ja ciągle, kiedy myślę o naszym chrześcijaństwie, to myślę o tym, że to jest niezwykła przygoda i że jeśli będziemy chcieli w taki sposób żyć, to będziemy przeżywali niezwykłą przygodę razem z naszym Bogiem. I dla mnie osobiście jest to przygoda. Dzisiaj chcę z wami się dzielić kilkoma rzeczami, mam nadzieję. Zobaczymy, co Duch Boży będzie chciał dalej czynić. Myślę, że mniej więcej wiem. Tak jak Marek mówi, nie wierzę w to za bardzo, że zawsze mówię to, co Bóg chce. Ciągle uczę się, by mówić to, co Bóg chce. Oczywiście chciałbym, żeby tak było, żeby za każdym razem, kiedy mówię, żeby był to Bóg. No, oczywiście, że bardzo bym tego chciał. Myślę, że są w tym rzeczy, które Bóg rzeczywiście ma i ja jestem mu za to wdzięczny. No dobrze. Niektórzy są jacyś tacy smutni. Marek, co zrobiłeś ludziom, że oni są smutni?
To samo, co mojemu synowi.
A co zrobiłeś swojemu synowi?
Pastwię się.
Wiecie, dlatego, że radość z Pana jest naszą siłą, powinniśmy się radować i cieszyć tym, kim On jest. I wiecie, to, co jest niezwykłe w tym tekście, to radość z Pana jest moją siłą. To jeśli się nie będziemy radować, to coś, co będzie? Nie będziemy mieli sił. O, kto z was nie ma siły? Jeśli nie masz siły, to pierwsza rzecz, musimy się zacząć radować Panem. Gosia powiedziała, że ona dzisiaj nie będzie nic mówić na ten temat, w ogóle nie będzie mówić, ale to ja sobie tylko pozwolę powiedzieć to, że... Proszę... Zawsze twoje przykłady. No. Ty jesteś jednym wielkim przykładem. Absolutnie. Absolutnie. Któregoś razu wstała rano i była... To było niedawno. Mieliśmy dużo zajęć przed nami było i była bardzo zmęczona. I ten tekst przyszedł do niej i po prostu zaczęła się radować. Wiecie, my nieraz myślimy, że radość to jest wtedy, kiedy my tak mamy takie natchnienie szczególne, żeby się radować, to wtedy jesteśmy radośni. Wiecie, że to nie jest kwestia wcale natchnienia, tylko że to jest kwestia wyboru? Radość jest kwestią wyboru. Możesz się radować, kiedy wybierzesz, żeby się radować. A więc wybierz dzisiaj, że się będziesz uśmiechał i że będziesz radosny. Amen. Dlatego, że to da ci siłę. To sprawi, że będziesz silny. A potrzebujesz siły. Dobrze, chcę dzisiaj mówić o Jezusie.
A jednak.
Chcę dzisiaj mówić o Jezusie, dlatego że wierzę, że jesteśmy w takim momencie... Zaraz przeczytam tekst. Wierzę, że jesteśmy w takim momencie, gdzie zwracam mocną uwagę na to, abyśmy doświadczyli prawdziwego objawienia, właściwie prawdziwej przyjaźni i znajomości z Jezusem Chrystusem. My nie potrzebujemy tylko wiedzieć o Jezusie, my potrzebujemy mieć z Nim przyjaźń. My nie potrzebujemy tylko słyszeć o Nim fajne rzeczy i nawet wierzyć w nie, że On to czyni, ale bardziej potrzebujemy tego, czego potrzebujemy, to dotykać Jezusa, mieć z Nim społeczność, mieć z Nim relacje. Nie tylko chodzi o to, żebyśmy się modlili do Jezusa, ale chodzi o to, żebyśmy z Nim mieli tak bliską więź, żebyśmy wiedzieli, że On jest obok nas, że chodzimy razem z Nim, że doświadczamy Jego dotyku, że doświadczamy tego, kim On naprawdę jest. Ja wierzę z całego serca w to, co mówię. Więc wierzę w to, że można chodzić z Jezusem każdego dnia. Wierzę w to, że możemy dotykać Go w sposób także fizyczny. Wierzę w to, że możemy z Nim mieć konwersację i rozmowę. Wierzę w to, że możemy się z Nim przyjaźnić. Wierzę w to, że możemy poznać sekrety Jego serca. Wierzę w to, że On może rozmawiać z nami na temat sekretów naszego serca. A to wszystko nie jest takim ładnym, ułożonym chrześcijaństwem, ale jest niezwykłą przygodą, gdzie po prostu tego się możesz zacząć uczyć i zacząć tęsknić. I ja wierzę w to, że my żyjemy w takich dniach, gdzie poznamy Jezusa bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego że Bóg teraz Kościół do tego zaprasza. Ostatnie 10 lat, 15, ostatnie 15 lat mniej więcej w naszym kraju, ale nie tylko, to bardzo mocne objawienie Ojca, tego, kim jest Ojciec, miłości Ojca, doświadczenia miłości Bożej, tego, jaki jest Tata, że Tata jest tym, który kocha nas i akceptuje nas pomimo tego, jacy jesteśmy, bo my często myślimy, że być kochanym to znaczy za coś albo z powodu czegoś. Być kochanym to dlatego, że ktoś nas wybrał i nas kocha, po prostu, kropka. On nie kocha nas dlatego, że jesteśmy tacy. On kocha nas dlatego, że się urodziliśmy, to jest wszystko. Ale urodziliśmy się dlatego, że On chciał. A więc nawet to, że On chciał, fundament ma w tym miłość. On chciał się z nami spotkać, a więc urodziłeś się, bo się chciał z sobą spotkać. Wyobrażasz sobie, że się urodziłeś i On nie jest zainteresowany spotkaniem z tobą, a najpierw marzył o tym? To byłoby nierozsądne. A więc rozumiecie, Bóg ma głębokie pragnienia spotykania się z człowiekiem. Bóg ma głębokie pragnienia bycia z człowiekiem. Bóg ma głębokie pragnienia dzielenia się swoim sercem i On ma głębokie pragnienia tego, żebyśmy razem rozmawiali o rzeczach, żebyśmy nie tylko byli tymi, którzy się modlą. I tutaj ja chcę powiedzieć, że to jest dobrze, kiedy my się modlimy. Ja nie mówię, żeby się nie modlić, tylko nieraz w tej modlitwie jest więcej naszych słów i więcej tego, o co my prosimy, albo o czym mówimy, albo jak opowiadamy o Nim, niż prawdziwej rozmowy z Nim. I mało jest takiego miejsca, gdzie siedzimy z Nim i mówimy, wiesz, dzisiaj się tak dobrze czuję i się tak cieszę, że mogę wiedzieć, że jesteś obok mnie, albo że jesteś we mnie, albo jesteś tutaj ze mną w tym momencie. Gdzie siedzisz i zaczynasz mówić do Niego, wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, co w moim dzisiaj sercu jest. Wiecie, że Bóg chce poznać nas, ale On nie pozna, jeśli Ty i ja nie otworzymy swojego serca, nie powiemy, co w Nim jest. On może wiedzieć o nas, On ma wiedzę, bo jest Bogiem wszechwiedzącym, ale wiedzieć, a doświadczać to są dwie różne rzeczy. Doświadcza On nas, kiedy my się otwieramy. On nas nie doświadcza wtedy, kiedy my po prostu nas zna. O, ja wiem, kto to jest Marek. Fajnie, że wiesz, że kto to jest Marek, ale czy go doświadczasz? Doświadczysz go tylko wtedy, kiedy on otworzy swoje serce przed tobą i powie, wiesz co, kiedy my rozmawiamy z Markiem, nieraz rozmawialiśmy przez telefon, nieraz rozmawialiśmy oko w oko i on mówił, co on ma w sercu. I on mówił o różnych rzeczach, o tym, co go boli, albo o tym, co go cieszy. I ja opowiadałem o tym, co mnie boli, albo co mnie cieszy. I zaczęliśmy się dzielić ze sobą i poznałem go, zacząłem go poznawać, zacząłem z nim mieć społeczność. Ja wiedziałem wiele na temat Marka. Dużo wcześniej niż go tak naprawdę poznałem. Słyszałem o nim wiele rzeczy. Słyszałem o nim wiele fajnych rzeczy i bardzo się cieszyłem z tego, że jest ktoś taki jak Marek. Ale pewnego dnia zaczęliśmy się poznawać naprawdę, zaczęliśmy mieć ze sobą społeczność, zaczęliśmy rozmawiać i odkrywać swoje serca. A więc chcę ci powiedzieć, że Bóg chce zajrzeć do twojego serca i tylko ty jesteś w stanie otworzyć to serce i tylko ty jesteś w stanie pozwolić mu na to, aby on poznał ciebie. To co on nie wie? Wiedzieć, a doświadczyć to są dwie różne rzeczy. On wie, ale nie doświadcza ciebie. Dlatego On cię zaprasza do doświadczenia ciebie. On zaprasza cię, żebyś otworzył swoje serce i żebyś powiedział, co w nim jest. Ostatnio, kiedy tak rozmawiałem z Jezusem i mówiłem Mu o tym, rozmawialiśmy o jakiejś kwestii, o znakach, cudach, różnych rzeczach. I tak rozmawialiśmy przez chwilę, pamiętam, i w pewnym momencie powiedziałem mu, wiesz co, trochę się boję, kiedy o tym mówisz. Boję się jednej rzeczy, że mi powiesz, ja myślę, że to jesteś ty, a później się zawiodę. Trochę się boję, bo nie mam pewności, czy na pewno jesteś to ty. I wiecie, co on poznał we mnie? Jakie są obawy w moim sercu? I powiem ci coś więcej. Kiedy ja już mu o tym opowiedziałem, to on się tym zajmie. Bo on może coś zrobić z tym. Ja nie jestem w stanie nic zrobić z tym. Mogę się postarać coś zrobić, ale niewiele wychodzi mi z tego. Ale on przez moc Bożego Ducha może coś zmienić we mnie, w moim życiu, w moim sercu. On może usunąć ten lęk, który jest wynikiem pewnych doświadczeń różnych moich. I pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy i to tak bardzo uspokoiło moje serce, kiedy Jezus do mnie mówi, ja się zajmę tym, ja ci pomogę. Ja wyrwę korzeń tego. Wyciągnę go z ciebie. Pomyślałem sobie, wow. A, dobrze, nie będę w tą ścieżkę wchodził do końca. Dobra, Ewangelia na 12 rozdział. Przeczytamy taki tekst Bożego Słowa. Od 20 wersetu, Ewangelia Jana, 12 rozdział, 20 wersetu. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić święto. Ci wtedy przyszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc, Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. Jezus odpowiedział im mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Syn Człowieczy będzie uwielbiony wtedy, kiedy my go doświadczymy. Syn Człowieczy nie jest uwielbiany wtedy, kiedy my o nim wiemy. On jest uwielbiany tylko wtedy i uwielbiony naprawdę, kiedy my go doświadczymy. Zobaczcie, co ten tekst mówi. Byli pewni Grecy, którzy przyszli do Jerozolimy, aby tam modlić się, aby spędzić czas w modlitwie. A więc byli to ludzie nabożni, ludzie, którzy czegoś chcieli w swoim życiu, chcieli Boga, chcieli Go poznać, kim On jest i usłyszeli o Jezusie w tym czasie. Nie wiemy, jak to się wydarzyło, ale wiemy, że usłyszeli o Jezusie. Kiedy usłyszeli Jezusie, mieli pewne informacje o Jezusie, to przyszli do Filipa i powiedzieli, my chcemy Jezusa widzieć, my nie chcemy o Nim wiedzieć, to jest zbyt mało, co my usłyszeliśmy o Nim. My chcemy Go doświadczyć, my chcemy Go dotknąć. My chcemy zobaczyć Go, my chcemy z Nim rozmawiać, my chcemy Go zobaczyć w akcji, my chcemy zobaczyć, kim On jest i poznać Go tak osobiście, w relacji bardzo osobistej, twarzą w twarz. My chcemy tego. I wtedy Jezus, oczywiście Filip poszedł do Andrzeja, porozmawiali, zaprowadzili, tak? I wtedy Jezus odpowiada na tą kwestię, odpowiada tak, że właśnie to jest to, że On będzie uwielbiony. To jest efekt, kiedy przyjdą tacy właśnie ludzie, którzy chcą Go naprawdę poznać, to tylko wtedy i doświadczyć, to tylko wtedy On jest uwielbiony. On nie jest uwielbiony z naszej wiedzy. Dlatego dlatego w naszym życiu nieraz uwielbienie może być nie tak ekscytujące, albo może być bardzo ekscytujące. Ono jest ekscytujące wtedy, kiedy go doświadczasz, mało ekscytujące, kiedy wiesz. Kiedy wiesz coś o Nim, dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteś tym, który jest dobry, halleluja, to znaczy co? W Twoim życiu konkret. No, że jesteś dobry, że się o mnie troszczysz, dobrze, konkret. Jak to jest, że On jest dobry w Twoim życiu? Że? No, że jest dobry. Ale co to znaczy, że jest dobry? No, daje mi chleb. I już jak tak zaczynamy mówić w tym tonie, słychać, że powtarzamy po innych, ale to nie jest nasze doświadczenie, że On daje mi chleb. Wiesz, co to znaczy? Że wiesz, że On daje ci chleb? Jeśli to jest twoje prawdziwe doświadczenie, że On daje ci chleb, to powiem ci jedną rzecz. Nikt ciebie nie zatrzyma, żebyś Go nie uwielbiał, nie tańczył przed Jego obliczem. Bo to jest tu, prawda. Twojego życia, twojego serca. Doświadczenie, które masz z Bogiem. Ja wierzę, że my dzisiaj, w tych dniach, Bóg chce objawić nam Jezusa, ale nie w wiedzy, ale w doświadczeniu i w tym, żeby On zajrzał do naszego serca, a my, żebyśmy mieli możliwość zaglądania do Jego serca. Dlaczego? Dlatego, że wierzę w to z całego serca i gorąco, że w Dziejach Apostolskich jest napisane, weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami. Możemy być świadkami opowiadaczami, albo możemy być świadkami ci, którzy mówią z doświadczenia. Jeśli mówisz z doświadczenia ludziom o Jezusie, to ludzie słyszą to. Jeśli mówisz z wiedzy, to ludzie też ci mogą coś opowiedzieć. O kimś innym. To jest ta kwestia. Jeśli mówisz z wiedzy, ja wiem o Jezusie to, i zaczynasz mówić, wiesz co, dobra nowina to jest to. I już wszystkie rzeczy powiedziałeś i mówisz, a teraz oddaj swoje życie Jezusowi. A on zadaje pytanie, a gdzie on jest? Dlaczego? Bo w tym nie ma doświadczenia, tylko jest twoja wiedza. Kiedy masz doświadczenie Jezusa, to wtedy nie musisz opowiadać nie wiadomo czego, możesz powiedzieć kilka krótkich rzeczy swojego doświadczenia z Jezusem i to jest, powiem tak, i to jest namacalne, tego możesz dotknąć. Ludzie mówią, a wow, ty miałeś coś prawdziwego, ty doświadczyłeś czegoś prawdziwego i to widać po ludziach, czy ktoś doświadczył czegoś prawdziwego, czy nie, prawda? Wiecie o tym, tak? My doskonale patrzymy na kogoś, mówimy, tak, opowiada. Albo patrzymy, mówimy, o, on czegoś doświadczył z Bogiem. I chcemy tego, co on ma. Dlaczego? Bo to się nie opiera na tym, że ja tak wiele usłyszałem o Jezusie, tylko że ja naprawdę z Nim jestem w prawdziwej przyjaźni. Ja dotykam Jezusa. I o to chodziło Grekom. Grecy, chociaż byli ze środowiska wiedzy, jednak chcieli oglądać Jezusa. To jest ciekawe. Byli ze środowiska, w którym wiedza była bardziej ceniona niż cokolwiek innego. Ale w ich sercach coś było. Oni czegoś pragnęli, czegoś chcieli. Dobrze, to jest to, co wierzę, że rzeczywiście Bóg chce czynić z nami. I teraz przeczytamy jeszcze jeden fragment, kilka fragmentów dzisiaj będziemy czytali. W Ewangelii Jana jest napisane o Jezusie, ale także o nas. 15 rozdział, 15 werset. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Już was nie nazywam sługami. Jest powód, dlaczego nie nazywa sługami. Mam takie pytanie do każdego z was. Sobie już zadałem wcześniej, ale mam do was takie pytanie. Bardzo uczciwe pytanie. Czy Jezus jest twoim przyjacielem? Jeszcze raz. Czy Jezus jest twoim przyjacielem? W ogóle masz przyjaciół? To jest pierwsze pytanie. Następne. Wiecie, dlaczego pytam, czy masz przyjaciół? Bo można do czegoś odnieść. Czy masz przyjaciół? Czy wiesz, co to jest przyjaźń? Zgodnie z tym, jak Boże Słowo uczy nas, wiem, że Bóg traktuje przyjaźń jako ogromną wartość. Bóg nie mówi o przyjaźni jako o czymś, co jest być może jakąś wartością, ale ustanawia ją jako niezwykłą wartość. Ceni ją bardzo wysoko. Nie każdy jest jego przyjacielem i nie z każdym on się przyjaźni. Nie dlatego, żeby nie chciał, ale dlatego, że my nie otwieramy swoich serc, aby stać się przyjaciółmi z Nim. Dobrze. Przejdźmy przez jedną rzecz w takim razie. Jezus jest twoim przyjacielem, tak? Czy to oznacza, że On jest twoim przyjacielem w takim razie? On jest twoim przyjacielem, spędzasz z Nim czas, rozmawiasz, słyszysz, jak On mówi, On dotyka twojego życia, znasz Go, zadajesz Mu pytanie, On ci odpowiada. Rozmawiacie o różnych rzeczach. Znasz skrytości Jego serca i macie razem tajemnice. I przeżywasz i doświadczasz tego wszystkiego. Powiedz mi, jak łatwo jest wtedy mówić o Jezusie? Jest to naturalne. Kiedy ja rozmawiam z moimi niektórymi przyjaciółmi, to o innych przyjaciołach mogę bardzo szybko powiedzieć i powiedzieć, co ten jeden z moich przyjaciół na przykład przeżywa i doświadcza. Dlaczego? Bo się znamy i cenimy siebie. I mogę opowiedzieć, jesteśmy razem w jakimś gronie, opowiadam o jakimś moim przyjacielu, słuchają to. To jest tak naturalne wtedy, żeby się dzielić tym, kim ten przyjaciel jest i powiedzieć o nim fajne rzeczy. Jeśli Jezus staje się moim przyjacielem, bardzo łatwo jest Kościołowi głosić Ewangelię. Bo my głosimy zespół wierzeń. a my mamy głosić Chrystusa. A my głosimy zespół wierzeń. Uwierz, ta-ta-ta-ta-ta-ta, będziesz zbawiony, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dobrze, ale gdzieś tutaj jest osoba. To nie jest zespół wierzeń, zespół rzeczy do wierzenia, które jeśli będziesz wierzył tak, 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 tak i tak, to będziesz zbawiony. Nie jestem przeciwko dobrej teologii, ale jestem przeciwko bezosobowej teologii, w której nie ma osoby, w której nie ma doświadczenia. Absolutnie jestem przeciwko temu. Wierzę, że Bóg w tych dniach chce obudzić nas do nowego miejsca. Czy to znaczy, że w ogóle Go nie znaliśmy? Nie, ja nie mówię o tym. Ale mówię o tym, że Jezus mówi coś, co jest bardzo ważne. Już nie chcę nazywać was sługami. Wiele razy byliśmy sługami dla Jezusa Chrystusa, służyliśmy Mu. I dobrze, i to jest w porządku. Ja nie uważam, że to jest złe. Jezus uczy nas tego, abyśmy byli sługami. Jesteśmy Jego sługami. Służymy Jemu. Ale sługa to niekoniecznie ten poziom, na którym powinniśmy zostać, albo którego Jezus do końca pragnie. Jezus pragnie czegoś innego. Jezus pragnie innej rzeczy. On pragnie przyjaźni razem z tobą i ze mną. On pragnie prawdziwej przyjaźni, gdzie będziemy się przyjaźnić. I on co mówi? Sługa nie wie, co czyni Pan. Co to oznacza? To oznacza, że sługa robi dlatego, że mu kazano. Robi dlatego, że on jest posłuszny. Czy posłuszeństwo jest złe? Jest bardzo dobre. Ale w posłuszeństwie nie masz przyjaźni. Czy ona jest zła? Nie, ona jest bardzo dobra. Powinniśmy być posłuszni. Ale chodzi o głęboką motywację. Twoją motywacją nie ma być to, że jestem posłuszny, bo tak trzeba, ale twoją motywacją ma być zupełnie co innego. Dlatego, że znam Jego serce i wiem, jakie są Jego pragnienia. Zrobię to dlatego, że po prostu On jest wyjątkowy. Po prostu dlatego, że Go kocham, dlatego, że się przyjaźnimy, dlatego, że jest kimś dla mnie bliskim. Ja dlatego będę te rzeczy czynił. Nie będę tych rzeczy czynił dlatego, że tak trzeba, bo jestem chrześcijaninem, bo jestem z kościoła droga, bo jestem z kościoła jakiegoś tam, bo jestem tym albo tym, bo mam takie, a nie inne wyznanie wiary. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia wtedy. To, o co chodzi, to to, że ja mam prawdziwą przyjaźń i prawdziwą przyjemność, by mówić o Nim. Czy my mamy przyjemność mówienia o Jezusie innym ludziom? Czy raczej mówimy dlatego, że trzeba mówić o Jezusie? Bo jesteśmy chrześcijanami, powinniśmy zdobyć ludzi dla Jezusa. Powinniśmy wyciągnąć z piekła tych ludzi. To są wszystko prawdziwe rzeczy. Ja nie mówię, że one nie są prawdziwe. Ale co nas motywuje? Co jest motywacją mojego serca, kiedy ja opowiadam o Jezusie? Co mnie motywuje? To, że się chcę podzielić wieścią o moim przyjacielu, który jest Zbawicielem? Czy to, że trzeba to zrobić? Bo tak należy. Na przykład pastorzy, no bo trzeba kościół powiększać. On musi być wielki.
Amen.
Amen. Halleluja. I ja jestem za tym. Ja absolutnie, chodzi mi o to także, żeby Kościół był wielki, żeby był pełen mocy, pełen życia Bożego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale motywacja mojego serca, dlaczego ja tego chcę? Dlatego, że mam takiego świetnego przyjaciela, chciałbym, żeby go wszyscy znali? To jest motywacja mojego serca. Albo to powinna być motywacja mojego serca. I wtedy nie mówimy tej Ewangelii w taki sposób, rozumiecie, że jesteśmy spięci. Kuchnia, jak mu to powiedzieć, żebym on to zrozumiał? Ty po prostu masz luza. Ty masz absolutnego luza. Mówisz, wiesz, ja mogę ci opowiedzieć o moim przyjacielu, to jest Jezus, on jest Zbawicielem także, a jest przede wszystkim moim przyjacielem. Mogę ci o nim powiedzieć. I zaczynasz o nim mówić. Powiem ci, oj, trudno będzie ciebie zamknąć. Dlatego, że mamy zespół wierzeń i nazywamy to społecznością z Bogiem, to nie pomaga. Zespół wierzeń nie pomaga. Oczywiście on może pomóc w jakimś sensie, ale on nie pomaga. To, co pomaga, to społeczność, prawdziwa relacja z Jezusem Chrystusem. I powiem tak, nie jesteśmy w stanie wiele zrobić sami, ale jesteśmy w stanie mu powiedzieć tak. Chcemy tego. Za chwilę jeszcze o tym powiem. Ale chcę, żebyśmy ciągle myśleli o tej kwestii naszej przyjaźni z Jezusem. Pewnego razu rozmawiałem i dziękuję Jezusowi za to, że On odkrywa to przede mną. Ja jestem w drodze, nie jestem człowiekiem, który nie wiadomo co osiągnął w tym, ale kilka rzeczy jest naprawdę fajnych, ekscytujących, interesujących. Kiedy rozmawiałem z Nim, jednego wieczoru rozmawialiśmy i On zaczął mówić do mnie o swoim sercu, o tym, czego On pragnie. I ja mówiłem o tym, czego ja pragnę. Tak patrzyłem i płakałem właściwie. Myślałem, że mnie rozsadzi wewnątrz wszystko, bo to było takie pełne objawienia i życia Jego, i radości. I sobie pomyślałem, wiesz co, to ja już rozumiem teraz. I powiedziałem mu, co rozumiem. To ja już rozumiem, że w takim stanie, jak ja teraz jestem, jest bardzo łatwo iść na śmierć. Jestem gotowy za ciebie umrzeć w tym momencie. Bez żadnego problemu. Jestem gotowy zostawić wszystko, żeby umrzeć dla ciebie. Jestem gotowy, żeby zostawić moją kochaną żonę, moją rodzinę, moich przyjaciół, moje dzieci, moje wnuki. Jestem gotowy na to, dlatego że dotknąłeś takich warstw we mnie, że nikt nie jest w stanie dotknąć tych warstw. Nikt mnie nie przekonywał, nie miałem jakiegoś teologicznego zrozumienia, a miałem doświadczenie spotkania z Jezusem. To jest przemieniające. To przemienia życie. To przemienia życie. Doświadczenie spotkania z Jezusem, gdzie zaczynasz Go poznawać, zaczynasz z Nim rozmawiać, zaczynasz się uczyć i zaczynasz Go doświadczać, kim On naprawdę jest. I to sprawia, że życie staje się naprawdę niezwykłą przygodą. Pamiętam, że coś robiłem, nieprzyjaciel zaatakował mnie różnymi myślami. Nie były to dobre myśli. I pamiętam, że wiele razy robiłem coś takiego, poddaję pod myśl Chrystusowi, te teksty cytowałem i nieraz działało, nieraz nie. Uczciwie. Staram się być uczciwy. A teraz wiedziałem, że obok mnie jest Jezus. Powiedziałem mu, Panie Jezu, zajmij się tym, bo ja sobie nie radzę. Słuchajcie, tak. Po prostu odeszło to. Jak to? Wow. To ty taki jesteś? A on mówi, To dotknęło znów jeszcze bardziej mnie. Pomyślałem sobie, wow. I wiecie, kiedy miałem dużo różnych spotkań, dużo różnych spraw, modliłem się, ale nie miałem takiej fajnej relacji z Nim, takiej społeczności z Nim i rozmowy, to On mi nie wymawiał. Nie mówił mi, a ty taki, widzisz? Tylko czekał na to, że pewnego dnia zapragnę Go. Zapragnę Go całym sercem. Zapragnę, by się spotkać z Nim. Nie już z teologiem i ze zrozumieniem, ale z Nim. Nie ze zespołem wierzeń, ale z Nim. I to ujęło i pochwyciło moje serce. Wiecie, jedna z rzeczy, która mnie dotykała ciągle w ostatnim czasie, bo ja się dzielę rzeczami, które od jakiegoś czasu przeżywam z Bogiem, dotykało mnie, zawsze myślałem sobie, Jezu, jeśli Ty jesteś moim przyjacielem, to dlaczego my nie mamy żadnych tajemnic razem? Przyjaciele mają swoje tajemnice. Przyjaźń na tym polega. Że się rozmawia bardzo głęboko i pewnych rzeczy się nikomu nigdy nie powie, dlatego że w przyjaźni jest ta intymność, ta relacja, w której się mówi o czymś, czego nikt inny nie zrozumie. Gdybyś to wyciągnął na zewnątrz, to już to nie jest fajne. To jest tak jak w małżeństwie. Ta nasza intymność, którą my mamy w małżeństwie, jest piękna, ale nie jest na pokaz. Nie jest dla innych. Jest czymś naszym i absolutnie naszym. I o to chodzi w tej przyjaźni z Jezusem. O taką przyjaźń, gdzie ty będziesz tęsknił za przyjacielem, tak? Bo przyjaciel to kto? To ten, za którym też będziesz tęsknił. Ja lubię i kocham moich przyjaciół. Mówię teraz o moich ludzkich przyjacielach. Kocham i ich cenię sobie bardzo.
i tęsknię za nim. Miewam takie dni, kiedy sobie myślę, kochnie, gdybyśmy tak się wszyscy razem zebrali, zamieszkali blisko siebie i założyli jakiś wielki kościół. Ja wiem, że to nie jest rozsądne. Ja mówię o moich uczuciach, mówię o tym, co we mnie jest. Co? Być może, dlatego, że doświadczenie wielu ludzi właśnie jest takie. Ale ostatnio pomyślałem, może nasze doświadczenie nie jest właściwe i wyciągnęliśmy niewłaściwe wnioski. Może my wyciągamy niewłaściwe wnioski z tego, co obserwujemy, że jak jesteśmy w przyjaźni, to tęsknimy za sobą, chcielibyśmy razem coś zrobić. Kiedy zaczynamy robić razem, okazuje się, że ludzie się rozchodzą. I mówimy, nie, to lepiej się przyjaźnimy, tak? Ale troszeczkę na odległość, tak, żeby z takim dystansem. Bo co cenimy? Ja wiem, o co nam chodzi. Bo my cenimy tą relację i chcielibyśmy ją zachować. Nie rozumiemy natomiast jednej rzeczy, że wyciągamy niewłaściwe wnioski. Bo powinniśmy przyjaźń prawdziwa, pamiętam, jak rozmawiałem z jednym człowiekiem, on mówi, będziemy się przyjaźnić. Ja mówię, tak, chętnie. I pamiętam, że on, że tak patrzył na mnie, ja mówię, tylko musi zrozumieć jedną rzecz, że pewnego dnia cię zranię. Nie dlatego, że chcę, ale dlatego, że okoliczności życia będą takie, że ja ciebie zranię. I prawdopodobnie ty mnie zranisz. I jeśli sobie przebaczymy i zaczniemy dalej być ze sobą w przyjaźni, to wtedy nazwiemy to przyjaźń. Bo my nazywamy przyjaźń to, kiedy mamy jakąś relację i ta relacja jest o tyle dobra, że nie naciskamy sobie za mocno na odciski. I nazywamy to przyjaźń. To nie jest przyjaźń. To jest znajomość. Może być głęboka i zażyła, ale ograniczona. Przyjaźń to wtedy, kiedy naciśniemy sobie na odcisk i bardzo zaboli i spojrzę na niego i powiem, nigdy cię już nie chcę znać. To, oczywiście to nie jest przyjaźń, ale tak to działa. I my patrzymy w taki sposób na przyjaźnie i mówimy, to lepiej, żebyśmy jednak byli w oddali od siebie. Dlaczego o tym mówię? Bo my to przenosimy na relacje z Jezusem. Myślicie, że nie? Jestem przekonany, że tak. Takie mamy pojęcie przyjaźni. Takie jest nasze pojęcie przyjaźni. A więc przenosimy ją na takie pojęcie z Jezusem. Dlatego nie ma głębokiej, zażyłej przyjaźni z Jezusem. Zobaczcie, to jest to, co my odnosimy bardzo często i to jest biblijne i prawidłowe, tak? Że jeśli nie miałem właściwej relacji z moim Ojcem Ziemskim, trudno jest mi mieć relację właściwą z Ojcem Niebiańskim. Chyba, że Bóg mnie uzdrowi i ja przebaczę temu swojemu Ojcu różne rzeczy, które się wydarzyły w naszym życiu, po to, aby ten kanał został oczyszczony, abym ja mógł mieć tą społeczność z Ojcem Niebiańskim. Co to oznacza? To oznacza, że tu te problemy na tym poziomie mają wpływ na tym poziomie. Poziom ludzki, poziom Boży. Słowo Boże mówi o Jezusie, że On jest naszym przyjacielem, jest też naszym bratem. Pytanie jest, to jest następne pytanie, i nie będę w nie wchodził, ale tylko powiem o nim. To jest następne pytanie, jakie są moje relacje z naszym, jakie są moje relacje z bratem, z braćmi, z siostrami. Ja pamiętam, że byłem w takim momencie ostatnio, jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, że Bóg pokazał mi, że moja relacja z moim bratem, moim fizycznym, z ojca i z matki zrodzonym bratem, nie była do końca właściwa. Ja go kocham, to jest mój brat. Ale nie była głęboka. I ktoś zadał mi pytanie, co się wydarzyło? I Duch Święty pokazał mi, co się wydarzyło. I modliłem się, żeby mu przebaczyć. Kiedy modliłem się, żeby mu przebaczyć, Gosia była przy tym, byłem zdziwiony, jak Duch Święty przyszedł, ja zacząłem płakać. Wow, co tu się dzieje ze mną? To dotknęło takich emocji, że ja nie wiedziałem, że to dotyka takich emocji w ogóle. Ale to miało wpływ na moją relację z Jezusem. To miało ogromny wpływ na moją relację z Jezusem. Dlatego, że Jezus pomału zaczynał i jestem w procesie stawać się moim przyjacielem, kimś bliskim. i Jezus tego chce. Dlaczego Kościół jest w takim miejscu, że przyjaźnie są zrywane, jesteśmy poranieni w kościołach, relacje są pozrywane i później mówimy o Jezusie, mamy mnóstwo do powiedzenia na ten temat, tylko że nie mamy tego doświadczenia relacji z Nim, więzi z Nim, tej przyjaźni prawdziwej z Nim. Bo przyjaźń to jest pewne ograniczenie tylko. Tak, to tak się nazywa. Na przykład, nie będę mówił w jakim kraju, ale jest taki kraj, w którym wszyscy są przyjaciele. Jak tylko się spotkasz z nim, chwilę porozmawiasz, on mówi, jesteś moim przyjacielem. Ja sobie myślę, no nie jestem. Chyba, że zdefiniujesz to po swojemu. Moja definicja przyjaźni jest inna. I to wszystko sprawia, nawet to, o czym w tej chwili powiedziałam w tym kraju, to wszystko sprawia jedną rzecz, że przyjaźń jest tania i nic nieznacząca. Bo można ją sprzedać, wiecie za co? Przyjaźń można sprzedać za co? Za lekką ranę, za oburzenie. Sprzedajemy coś cennego, bo się oburzyłem, bo mnie ktoś dotknął, a więc nie będę w przyjaźni. Sprzedajemy coś, co jest jedną z większych wartości w tym wszechświecie, bo to jest, ja nie będę teraz pokazywał wam, ale to jest niezwykła, głęboka wartość. Sprzedajemy to. Dlaczego? Bo nie rozumiemy tej kwestii. Bóg wierzy, że przychodzi, by nam objawić to. I teraz wyobraźcie sobie, że między nami, tak jak tu jesteśmy w tej społeczności, usuwamy te wszystkie rzeczy, te zranienia, przebaczamy sobie nawzajem i znów jesteśmy tak jak kiedyś, za dawnych lat. Pamiętacie, jak to jest, jak nieraz wspominamy, o, szliśmy z kimś drogą, to było takie fajne, mieliśmy takie fajne relacje, kochaliśmy się, byliśmy ze sobą, po prostu, ale pewnego dnia coś powstało, coś pękło, coś jakieś zadrapanie, jakaś rana, jakiś ból. I coś zrobiliśmy? Dystansik. Jesteśmy dalej braćmi i siostrami, ale mamy dystansik. On jest bezpieczny. To już nie ma przyjaźni. Już nie ma przyjaźni. I wiecie, czego nie ma? Doświadczenia tego, czym jest przyjaźń. Jeśli my tego nie mamy, przez ten pryzmat patrzymy na przyjaźń z Jezusem. Jaka ona jest? Dystansik. Jezu, może Ty jesteś moim przyjacielem. Ja bym chciał, żebyś był moim przyjacielem. Dystansik. Co nam pozostaje? Słowa. Słowa. A więc w dzisiejszym świecie posługujemy się czym? Słowami. Dużo słów. Mało przyjaźni. Słowa. Okrągłe, ładne zdania, dobrze zbudowane, dobrze brzmiące, zachęcające. Słowa. Chodzi o życie. Prawdziwe życie, gdzie się spotykamy razem z Jezusem. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem tym. Mnie to dotyka bardzo głęboko. Ja się dzielę tym, co jest w moim sercu, bo wierzę, że Bóg coś chce uczynić z Kościołem. Że chce nas przeprowadzić z punktu A do punktu B. Że chce nas przeprowadzić do miejsca, gdzie my się naprawdę zaprzyjaźnimy z Jezusem i będziemy wiedzieli, czym ta przyjaźń jest. I tacy ludzie będą gotowi umierać za Jezusa. I tacy ludzie będą gotowi, by iść na ulicę tego miasta. Nie dlatego, żeby zrobić akcję. Rozumiecie? Teraz zrobimy akcję. Nie chodzi o to. Ja nie mam przeciwko akcjom. W porządku. To, można robić akcję. Ja mówię o czymś innym. Mówię o tym, że wyjdziesz na ulicę, dlatego że będziesz chciał powiedzieć o tym, że tu właśnie chcesz przedstawić. Chciałbym Cię poznać z Jezusem. No gdzie nie jest? O, tu stoi obok mnie. W psalmie jest napisane, że On stoi po prawicy Twojej. A Ty się nie potknął się i aby się nie potknęły Twoje nogi. Po prawicy to jest przyjaźń. Być razem. Jesteśmy razem, rozmawiamy ze sobą, mamy społeczność ze sobą. I wierzę, że Bóg chce wprowadzić w takie miejsce. I co to oznacza? To oznacza, przyjaźń będzie oznaczała zawsze to, że On będzie chciał poznać Twoje serce, tak jak już mówiłem o tym. On będzie chciał usłyszeć, czego się boisz, czego się wstydzisz, czego się lękasz. On będzie chciał usłyszeć, co jest pragnieniem Twojego serca i On będzie chciał usłyszeć, co jest w Tobie. On będzie chciał, żebyś otworzył swoje serce przed Nim i żebyś mu powiedział, wiesz, boję się Ciebie. Na przykład.
Albo wiesz, boję się, że coś utracę, kiedy naprawdę pójdę z tobą na całość. Boję się tego. Albo wiesz co, tak naprawdę ciebie nie znam i nie wiem, kim jesteś. Mam pewien zespół wierzeń, który mam i troszkę boję się, że on mi się rozsypie, jeśli zaczniemy się przyjaźnić. Bo boję się, że zostanę w tej przyjaźni zwiedzony przez nieprzyjaciela. Dlaczego nie miałbyś mu o tym powiedzieć? Wolimy zespół wierzeń, który mamy i który pozwala nam się bezpiecznie poruszać. W czym? W wiedzy, a nie w doświadczeniu. Zobaczcie, jak mało jest w doświadczeniach. My mamy jakieś, ja nie odrzucam tych doświadczeń, które mamy, ale ono jest ciągle małe. Ja patrzę na dzieje apostolskie, przyglądam się dziejom apostolskim. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, będziecie mi świadkami. Stąpił Duch Święty i widzimy jedną rzecz. Ludzi, których Bóg potwierdza znakami i cudami, potężnym swoim działaniem, to, że oni są z Jezusem. To jest naturalne. Nie ma niczego nienaturalnego w tym. Wszystko jest bardzo naturalne. W pewnym momencie apostoł Paweł jest na Areopagu, głosi tam do Greków, używa pewnej logiki, próbuje mówić do nich w taki sposób, żeby jakoś do nich dotrzeć. Niewielu zdobywa tam ludzi i zaraz wraca do Koryntian. I pierwszy list do Koryntian, widzicie, co tam pisze w pierwszym liście do Koryntian? Po tej porażce w Atenach pisze tak. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrością, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku wielkiej trwodze, mowa moja, i zwiastowanie nie było głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawił się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, nie władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały krzyżowali. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. I dalej, dalej, dalej. Apostoł Paweł po tym zderzeniu, jakby opowiadając i próbując im wyjaśniać rzeczy, doszedł z powrotem do jednej myśli. Ja będę głosił Chrystusa ukrzyżowanego, żeby się objawiła moc, potężne działanie. Do czego on powraca? On powraca do źródła. Do czego? Do prawdziwego doświadczenia, że ludzie muszą mieć doświadczenie z Bogiem, a nie tylko zrozumienie. Musi być doświadczenie Boga. Jeśli nie ma doświadczenia Boga, to my przez chwilę się zachwycimy teologią, przez chwilę będziemy przekonani, ale to na nim wiele się zda. To musi być przekute na prawdziwe życie. Jakie? Doświadczenia Boga. I powiem tak, ja wam w tym nie pomogę. Ja mam swoją drogę z Nim. I ja wam w tym nie pomogę. Ale wierzę, że jest ktoś, kto może pomóc. Druga Ewangelia Jana, drugi rozdział. I tam jest ciekawa historia. Trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej, była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka Jego do sług, co wam powie, czyńcie? A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi, potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zaniesie gospodarzowi wesela. Oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili? Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Fragment, który jest na różne sposoby bardzo ciekawy i niezwykły, ale to, co mnie jakoś dotknęło w nim, to jedna rzecz, która była taka bardzo dla mnie bardzo istotna i bardzo ważna. I rzekł do niej Jezus wcześniej. Gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego, wina nie mają. Ona zobaczyła pewien brak. Kiedy my zobaczymy pewien brak, to Jezus coś może uczynić. Jeśli ja nie widzę braku, jeśli dla mnie przyjaźń z Jezusem, to nie jest brak. Jeśli dla mnie społeczność z Jezusem może być na tym poziomie, na którym jestem, to ja nie mam braku. Boże Słowo mówi, kto pragnie, przyjdzie i pije. A więc ktoś, kto widzi w swoim życiu brak, potrzebę, tylko taki człowiek może przyjść do Jezusa. Tylko taki człowiek, takie Boże dziecko może przyjść i powiedzieć, no mieliśmy wino, no dawałeś nam rzeczy, no czegoś doświadczyliśmy, ale musimy jedną rzecz powiedzieć, wina nie mamy. Nie mamy Twojej mocy, nie mamy Twojego życia, nie mamy tego, co mieliśmy, może w jakiejś części na początku, nie mamy. Prosimy Cię, abyś przyszedł i dał nam nowe wino. Po co to wszystko? Po co to wszystko? Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją. Objawienie Jezusa nastąpiło. Pierwszy cud, oni zobaczyli Jego w działaniu, zobaczyli, że to jest konkret, że to jest doświadczalne to, co On mówi, dlatego, że najpierw zobaczyli w sobie potrzebę. Kiedy zobaczysz potrzebę, że potrzebujesz Jezusa i zaczniesz wołać i będziesz prosił Go, to powiem Ci jedną rzecz. On przyjdzie i On czyni w Twoim życiu coś, co nie będzie zmianą, jakąś tam zmianą, co będzie absolutną rewolucją. Rewolucją dla Twojego życia. Co sprawi, że Twoje życie z Bogiem stanie się absolutnie w innym miejscu. Ono może się rozpocznie małymi krokami, a może jakąś eksplozją, ja nie wiem. Może rozpocznie się drobnymi rzeczami, a może rozpocznie się wielkim przełomem natychmiast. Ale powiem Ci jedną rzecz. Po jakimś czasie zobaczysz wielką zmianę w swoim życiu. I będziesz wtedy mógł mówić, wiem, co to znaczy znać Jezusa. Co to oznacza, że On zna moje serce, bo się odkryłem przed Nim. A chcę Wam powiedzieć, że On mówi wyraźnie, wracając do Ewangelii Jana, do 12 rozdziału, do 15 rozdziału. On mówi wyraźnie, że On chce nazywać nas przyjaciółmi, bo co chce zrobić? Bo chce się dzielić tym, co jest w Jego sercu. On się chce dzielić z Tobą. A czym chce się dzielić? Tym, co myśli o Tobie, tym, co myśli o tym mieście, tym, co myśli o Twoich dzieciach, o Twoim mężu, o Twojej żonie, o przyszłości. Wiecie, kiedyś tak myślałem na ten temat, myślałem sobie, to jest cudowne, bo ja od Jezusa nigdy nie usłyszę plotki. On nie będzie ze mną plotkował na temat innych ludzi. To co On będzie mówił? Będzie mówił coś, co zawsze będzie podnosiło innych ludzi w moich oczach. Co zawsze będzie prowadziło do tego, żeby oni byli uwolnieni, byli w innym miejscu. Zawsze będzie przynosił coś pozytywnego i coś, co buduje i przynosi życie, a nigdy czegoś negatywnego. Dlatego ta przyjaźń może nas nauczyć prawdziwej przyjaźni z innymi. To właśnie ta przyjaźń może sprowadzić nas do takiego miejsca, w którym my doświadczymy prawdziwego smaku, czym przyjaźń jest między ludźmi. Jak bardzo potrzebujemy Go. Jak bardzo ja Go potrzebuję. Jak bardzo potrzebujemy Jezusa, żeby On stał się naszym przyjacielem w sensie praktycznym, a nie tylko teologicznym. Nie tylko w sensie zrozumienia, że mamy taką potrzebę, a w sensie doświadczenia, że będziemy z Nim rozmawiać. Wiecie, kiedy od kilku miesięcy modliłem się i tak prosiłem Pana, mówiłem, chcę Cię poznać, chcę wiedzieć, kim jesteś. I kiedy Bóg zaczął prowadzić mnie, tam kilka różnych rzeczy robił z moim życiem, to pewnego dnia, i to będę mówił na zakończenie, i pewnego dnia było tak, że wyszedłem na spacer, żeby się modlić. I On się przyłączył do mnie. I byłem absolutnie zaskoczony. Stanął obok mnie, bo ja szedłem, żeby się pomodlić rano. Chciałem jako dobre dziecko Boże pomodlić się. Ale On się przyłączył, chciał ze mną rozmawiać, a nie żebym ja się modlił. Proszę? Jezus popsuł modlitwę. A to było cudowne popsucie. I zaczęliśmy rozmawiać. Szliśmy ulicą i zaczęliśmy rozmawiać. On zaczął mi mówić o ludziach, których mijamy. Zaczął dzielić się swoim sercem. Zaczął mówić o mnie, o moim życiu. I to było absolutnie nadzwyczajne. I ja dzieliłem się swoim sercem i tym, co w nim jest. I powiem wam, to potrząsnęło całym mną. Pomyślałem sobie, ja tak chcę żyć. Ja inaczej już nie chcę żyć. Ja chcę chodzić razem z nim, rozmawiać razem z nim, słyszeć, jak on mówi, czuć, jak on czuje, poznać jego serce i głębokość jego serca, poznać, czego on pragnie, co jest jego pragnieniem, co jest tym, co on nazywa pięknem, a co jest tym, co on nazywa, że to jest brzydota, co on kocha, a czego on nienawidzi. Zapytajcie Jezusa, co on kocha. Usłyszycie kilka rzeczy, ja wam nie powiem. Ale mi powiedział, jak zadałem mu pytanie, co jest, bo chciałem wiedzieć, myślałem tak, powiedz Panie Jezu mi, i tak wewnątrz tak trzymam taką rzecz w środku i mówię, Panie Jezu, powiedz mi, co jest największą radością Twojego życia? I on mi powiedział. I jak mi powiedział? Prawie się tam rozpłakałem. Myślałem, że rozsadzi mnie to. Po czym powiedziałem Jemu, co jest dla mnie największą radością mojego życia. To było absolutnie nadzwyczajne. Usłyszysz od Niego, co Go najbardziej raduje, a usłyszysz od Niego, co jest brzydkie, co jest piękne. Nauczy się wielu rzeczy. My się nauczymy, ja się nauczę. Więc wierzę, że jesteśmy w takim momencie, jako Kościół w Polsce i nie tylko myślę, ale wierzę, że to dotyczy nas. Nie będziemy daleko szli, po prostu chodzi o nas. Wierzę, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie On chce nam objawić siebie, żebyśmy stali się przyjaciółmi wraz z Jezusem, żebyśmy zaczęli z Nim iść. I ten tekst, który przeczytałem ostatni, przeczytałem go specjalnie, żeby wam też pokazać jedną rzecz, że On przynosi nowe wino. On przynosi nowy poziom, On przynosi nowe rzeczy. Coś starego nie jest złe, ale już jest stare. Potrzebujemy czegoś nowego. Coś, co przeżyłeś i doświadczyłeś, nie jest złe, to jest okej, ale jest coś nowego. Może już się skończyły niektóre rzeczy, a rozpoczęły nowe rzeczy. To nie jest źle, kiedy zauważasz swoje w sobie potrzeby. Zobacz, oni zauważyli potrzebę i dlatego zawołali. Ja zauważyłem potrzebę. Przyszedłem i powiedziałem mu, wiesz co, ja po prostu widzę potrzebę, po prostu widzę, że potrzebuję, żebyś przyszedł w nowy sposób do mojego życia i żebyś odkrył przede mną, kim naprawdę jesteś. Chcę ciebie znać. To ty go nie znasz? No nie, trochę go znam, ale niewiele. I to zapaliło moje serce. I to uwolniło jedną rzecz, jeszcze wam powiem. To uwolniło, że Duch Święty stąpił na mnie, stąpił na innych ludzi, z którymi byliśmy razem zebrani i Duch Boży zaczął poruszać się między nami. Dlaczego? Bo Duch Święty przychodzi, aby co? Aby nam objawić Jezusa. Duch Święty przychodzi, aby co? Abyśmy byli świadkami Jezusa. Prawdziwie świadkami. Świadek to nie ten, który, wiecie, słyszał o Nim, mam zasłyszaną wiadomość, ale doświadczył, to jest świadek. Więc mam doświadczenie, mogę świadczyć. Mam doświadczenie uzdrowień, mogę świadczyć o uzdrowieniach. Mam doświadczenie życia i zaopatrzenia. Mam doświadczenie, jak On do mnie mówi. Mam doświadczenie, jak On zmienia moje życie. Mam doświadczenie, jak On przychodzi do mojego serca. Mam doświadczenie różnych rzeczy. Mogę się dzielić tym. To jest prawdziwe. Jeśli tego nie mam, to mam doświadczenia innych ludzi, które mogą opowiadać i powiedzieć, wiesz, Pan Jezus ciebie kocha, wiesz, to tak jak mojego sąsiada. Mój sąsiad poznał Jezusa i teraz ma dobre życie. Mogę ci przeczytać kilka tekstów Bożego Słowa, że to jest prawda. Dobre świadectwo. Może być. Ale byłoby lepsze, gdybyś powiedział, wiesz co, wiem, co to znaczy, że Jezus zabrał wstyd z mojego życia. Już nie muszę się wstydzić i nie muszę się chować. Duch Boży jest tu i chce dotknąć twojego serca. Czy masz potrzebę tego, żeby On przyszedł do twojego życia? Wierzę, że Duch Boży wylany jest w tych dniach po to, abyśmy mogli się zaprzyjaźnić, poznać Jezusa, jakim On jest. Jeśli chcesz, będę się z tobą modlił, jestem gotowy na to.